Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy. Ojciec Święty Benedykt XVI po ustąpieniu ze stolicy Piotrowej będzie miał tytuł emerytowanego papieża, poinformował ksiądz Federico Lombardi, rzecznik Watykanu. Dodał on, że nadal do obecnego papieża będzie można zwracać się Wasza Świątobliwość. To sam papież zdecydował o tym tytule. Benedykt XVI będzie nosić prostą białą sutannę. Straci pierścień rybaka, a pieczęć papieska zostanie anulowana. Z całego świata w tym czasie napływają przesłania dla ustępującego Ojca Świętego. Są wśród nich telegramy od głów państw. Do końca pontyfikatu Benedykta XVI pozostało jeszcze tylko 3 dni. Ostatnim publicznym aktem papieża będzie pozdrowienie wiernych z balkonu pałacu w Castel Gandolfo o godzinie 17:30. Pontyfikat formalnie zakończy się o godzinie 20:00. Czas do tego momentu skłania do refleksji na temat 8 lat jego posługi dla całego Kościoła. Ojciec profesor Jan Mazur, Paulin, wykładowca papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, zwraca uwagę na zaangażowanie Ojca Świętego Benedykta XVI w dzieło nowej ewangelizacji, które zapoczątkował jego poprzednik, Jan Paweł II.
Chodzi oczywiście o ewangelizację społeczeństw niegdyś chrześcijańskich. Ojciec Święty Benedykt XVI wprowadził do tego projektu pewne nowum. Mianowicie ma on świadomość, że realizacja nowej ewangelizacji nie odbywa się w jakiejś ideowej czy religijnej próżni. Temu projektowi towarzyszy antyewangelizacja, o której nawet powiedział kiedyś, że jest nową antyewangelizacją. Ona wynika z filozofii dzikiego laicyzmu, jak to wyraził się sam papież.
W Europie, jak uczył Ojciec Święty, ten dziki laicyzm stał się ideologią, a nawet religią, opartą na postępie, wiedzy i wolności. Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o objęcie szczególnym nadzorem konkursu na nadawanie cyfrowe naziemne. Poprzedni konkurs wzbudził wiele wątpliwości, dlatego przygotowaliśmy ten dokument, mówi poseł Marcin Mastalerek.
Przychodzi najważniejszy etap rozstrzygnięcia tego konkursu i potrzebna jest swego rodzaju tarcza antykorupcyjna. Nie tylko dlatego, że poprzedni konkurs wywołał tak wiele niejasności i nieścisłości, ale również dlatego, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie odpowiedziała Fundacji Lux Veritatis na pytania o kryteria finansowe, jakie będą brane pod uwagę.
Ewentualna odmowa przyznania telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie w kolejnym konkursie będzie wyraźnym znakiem, że mamy do czynienia z dyskryminacją.
To będzie kolejny argument przemawiający za tym, że mamy do czynienia z dyskryminacją ważnego ośrodka medialnego, odważnego, który jest krytyczny wobec władzy, bo taka jest rzeczywistość. Do tego służą media, żeby patrzeć władzy na rękę i do ignorowania woli narodu, bo ponad 2 miliony podpisów przeciwko dyskryminacji telewizji Trwam to jest bardzo silny głos narodu sprzeciwiający się postępowaniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Przypomnijmy, Fundacja Lux Veritatis, nadawca telewizji Trwam, złożyła w poniedziałek wniosek o udział w drugim konkursie o miejsce na pierwszym multipleksie cyfrowym. Za obecnością telewizji Trwam na MUKS-ie pierwszym opowiedziała się Konferencja Episkopatu Polski, a także Polacy w kraju i za granicą. Pod protestem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przeciwko dyskryminacji katolickiej stacji podpisały się 2 437 676 osób. Tysiące uczestników zgromadziły pokojowe manifestacje. Dotąd odbyło się ich aż 145, a planowane są także kolejne. Tymczasem do Komisji Etyki Poselskiej trafiło zawiadomienie w sprawie obraźliwych słów posła Stefana Niesiołowskiego, jakich użył w rozmowie z przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Janem Dworakiem. Wniosek złożył poseł Przemysław Wipler. Chodzi o rozmowę, którą nagrała telewizja Trwam przed posiedzeniem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. W trakcie dialogu Jan Dworak nazywa wniosek o postawienie go przed Trybunałem Stanu stekiem bzdur, a poseł Stefan Niesiołowski kwituje sprawę słowem bydło. Chciałbym dowiedzieć się, kogo Stefan Niesiołowski miał na myśli, mówiąc bydło, a przede wszystkim chcę, aby komisja napiętnowała jego skandaliczne zachowanie, tłumaczy poseł Przemysław Wipler.
Niecenzuralne wyrazy, których używa były marszałek Sejmu, traktowanie całej sprawy bardzo poważnej, bardzo istotnej, prowadzonej przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej, pokazuje, jaki stosunek ma władza i do obywateli, i do opozycji, i do mediów, które nie są prorządowe, które nie żyją z rządowych reklam, z rządowych pieniędzy i które, no krótko mówiąc, władza nie chce mieć przestrzeni publicznej. Tego rodzaju zachowanie powinno zostać napiętnowane przez Komisję Etyki Poselskiej.
Poseł zaznacza, że przy obecnym układzie sił politycznych nie można liczyć na to, aby komisja choć upomniała Niesiołowskiego. Mimo to zawiadomienie składa. Praca, gospodarka, przemysł to temat kolejnej już debaty z cyklu Alternatywa, zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Oprócz ekspertów z poszczególnych dziedzin, udział w spotkaniu wzięli także m.in. prezes Jarosław Kaczyński, a także Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność oraz kandydat PiS na premiera rządu technicznego, profesor Piotr Gliński. Trzeba podjąć szeroką i zaawansowaną analizę sytuacji na rynku pracy. Drastyczny wzrost bezrobocia wskazuje na potrzebę zmian w prawie, a także w polityce ekonomicznej i gospodarczej. Jednak aby dokonać zmian, musi dojść do debaty społecznej pomiędzy odpowiednimi stronami, mówił prezes Jarosław Kaczyński.
Stworzenie czegoś takiego jak umowa o pracę, prawo pracy, status pracownika to było wielkie osiągnięcie, powtarzam, XIX jeszcze, a później XX wieku i rezygnacja z niego jest niczym innym jak pewnym cywilizacyjnym regresem. Tak jak zresztą rezygnacja z różnego rodzaju innych instytucji czy usług społecznych, które dotąd były traktowane jako pewna oczywistość, a dzisiaj są kwestionowane i można powiedzieć zwijają. Stąd powtarzam, trzeba dyskutować, trzeba zmieniać ten główny nurt polskiego myślenia, trzeba doprowadzać do zmian.
To ważny temat, polityka przemysłowa, która wiąże się z organizacją bardzo wielu miejsc pracy i przestrzegania jej standardów, powiedział Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność. Dziś zbyt często dochodzi do łamania praw pracowników, zwalnia się związkowców za to, że upominają się o przestrzeganie prawa. Nie możemy na to pozwolić. Chcemy, by polityka przemysłowa rozwijała się z pożytkiem dla wszystkich, także dla pracowników, dodał przewodniczący Piotr Duda.
Ta polityka przemysłowa musi być oparta na odpowiednich standardach dotyczących miejsc pracy, na umowach o pracę, bo tak się jakoś dziwnie dzieje w naszym kraju, że państwo, które w jakim stopniu przynajmniej stara się wspierać przedsiębiorczość, szczególnie w strefach ekonomicznych, tak o się dziwnie dzieje tak, że w tych strefach ekonomicznych korporacje i firmy, które przychodzą, to najwięcej łamią prawo pracy, ustawę o związkach zawodowych. To jest niedopuszczalne, bo po to nasze państwo stwarza warunki ku temu, aby w tych strefach rozwijała się przedsiębiorczość, ale to musi być robione zgodnie z polskim prawem.
Spełnienie warunków niezbędnych do przyjęcia euro do 2015 roku jest niewykonalne, a samo przystąpienie do strefy euro szkodliwe dla Polski, akcentują posłowie Solidarnej Polski. Odnieśli się oni w ten sposób do ustaleń obradującej Rady Gabinetowej. Po posiedzeniu prezydent Bronisław Komorowski i premier Donald Tusk zgodzili się, że do 2015 roku Polska powinna spełniać kryteria niezbędne do przyjęcia euro. Cała ta dyskusja jest oparta na pobożnych życzeniach naszych decydentów, mówiła poseł Marzena Wróbel. Politycy Solidarnej Polski podkreślają, że przyjmowanie w tej chwili euro przez nasz kraj byłoby równoznaczne z katastrofą finansową i gospodarczą.
I nie powinniśmy z całą pewnością tego robić. W tej chwili mamy do czynienia z realizacją bardzo niebezpiecznej w naszej ocenie koncepcji rozwoju Unii Europejskiej. Realizowana jest koncepcja, która oparta jest na idei federacji i w tej idei najsilniejsze państwa Unii Europejskiej, najsilniejsze pod względem finansowym i politycznym, wyraźnie dążą do zdominowania zwłaszcza nowych państw europejskich. Ta nowa koncepcja ma być oparta na euro jako na tym zworniku gospodarczym i finansowym.
Poseł akcentowała ponadto, że w tej chwili Polska nie spełnia szeregu kryteriów, w tym konwergencji, czyli odnoszących się do stabilności, wysokości stóp procentowych oraz fiskalnych. Profesor Andrzej Kaźmierczak, ekonomista, akcentuje, że musimy m.in. dogonić kraje strefy euro pod względem konkurencyjności.
Polska, aby dogonić kraje strefy euro pod względem konkurencyjności, powinna rozwijać się 3 razy szybciej aniżeli strefa euro. Aby to miało miejsce, powinniśmy dysponować ważnymi instrumentami polityki gospodarczej, które utracimy, jeżeli przystąpimy do strefy euro. A zatem przedwczesne przystąpienie do strefy euro będzie oznaczało de facto utrwalenie, petryfikację istniejących różnic w poziomie rozwoju gospodarczego, a nie proces konwergencji. Dlatego nie powinniśmy obecnie rozważać przystąpienia do tego ugrupowania walutowego.
Niemal co 10. dziecko w Polsce cierpi z powodu głodu lub niedożywienia. Wskazuje na to raport opracowany na zlecenie jednej z fundacji pomocy dzieciom. Najbardziej niedożywione są dzieci pomiędzy 6. a 12. rokiem życia. Oznacza to, że w całym kraju głoduje aż 800 tysięcy dzieci. Powodem tej sytuacji jest przede wszystkim pogłębiająca się bieda w rodzinie. Słabo działają też w tym zakresie programy pomocowe w gminach. Polska mapa biednych i głodnych dzieci to mapa wstydu rządu Donalda Tuska, mówi poseł Jadwiga Wiśniewska.
Okazuje się, że statystyki, z których tak dumny jest Donald Tusk, mówiące, że coraz mniej dzieci korzysta z pomocy socjalnej, bo to kryterium dochodowe niestety ustawione jest na tak niskim progu, że prawo do tej pomocy mają tylko te dzieci, które żyją w skrajnej nędzy. Życie w skrajnie trudnych warunkach powoduje gorszy rozwój intelektualny i gorszy rozwój fizyczny tych dzieci. One już na starcie mają niższe szanse na sukces w życiu. Głodne dziecko nie jest w stanie w szkole skupić się na nauce.
Wiele dzieci pierwszy posiłek je w szkole, jednak pod rządami Donalda Tuska zamykane są stołówki szkolne, co powoduje, że dzieci jedzą posiłki o słabej jakości.
Coraz częściej stołówki szkolne są zastępowane tak zwanym cateringiem, jedzeniem przywożonym w plastikowych, styropianowych kartonikach, jedzeniem o niskiej wartości. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że najpierw należy zapewnić i zabezpieczyć podstawowe potrzeby socjalne dziecka, a więc dziecko musi mieć odpowiednią ilość posiłków i odpowiedniej jakości te posiłki. Natomiast dobrze jest, żeby potem dziecku, które jest syte, wypełnić czas nauką i sportem. W Polsce za rządów PO-PSL ta sprawa postawiona jest na głowie.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.